Skabra Lutum jest dziełem fikcyjnym. Jakakolwiek zbieżność nazwisk, zdarzeń, dat i nazw jest przypadkowa. Zbieżność miejsc z kolei jest całkowicie zamierzona.
Szanowni słuchacze, drogie słuchaczki, w listach do redakcji nie raz pytaliście o nasz nowy program i w końcu nadszedł ten wieczór. Zegar wybił właśnie godzinę 19. Rozpoczynamy więc odkrywanie wrocławskich tajemnic przez naszych reporterów. Co przyniesie ten wieczór? Marek Adamski przygotował dziś dla Państwa pierwszą część swojego dziennikarskiego śledztwa pod tytułem Skabra Lutum. Głębia wiary. Poprosił mnie, aby poinformować Państwo, iż ta część naszego programu nie jest nadawana na żywo. Materiał został stworzony i zmontowany przez redaktora Adamskiego zawczasu. Prosimy więc o niedzwonienie z pytaniami. Na nie reporter odpowiadać będzie na swoim prywatnym blogu markadamski.dzk.pl. Powtarzam, można sobie zanotować markadamski.dzk.pl. Szanowni słuchacze, drogie słuchaczki, zapraszam na audycję.
Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych historiami lekko chaotycznej treści. Z tej strony Marek Adamski i w tym momencie znajduję się na wrocławskim rynku. Dookoła mnie krasnale, wrocławianie i piękne kawiarnie. Dziś zabiorę Was do jednej z nich, choć to będzie musiało poczekać. Żeby w pełni zrozumieć ideę mojej audycji, musimy spojrzeć nieco w przeszłość. Czy znają Państwo historię Placu Solnego? Obiektu, który sąsiaduje z rynkiem, a według niektórych wchodzi w jego skład? Otóż Plac Solny, a więc rynek pomocniczy Starego Miasta, powstał prawdopodobnie w roku 1242, po mongolskich najazdach na ziemię Piastów Śląskich. Wrocław, jak wiadomo przecież nie od dziś, nie jest wcale nowym miastem. Doszukiwać się można zapisków, jakoby już w czasach antycznych leżało na jego miejscu osada zwana Budorgis. Od tego czasu miasto piało się w górę, czasem zapadało pod siebie, zmieniało właścicieli, lecz nigdy nie straciło swojego ducha. Nie zapędzajmy się jednak zbyt bardzo, drodzy słuchacze. Dziś mówimy konkretnie o Placu Solnym. Od lat na placyku znajduje się targ kwiatowy, a pod koniec XX wieku powstała tam nawet mała iglica, a więc drobny pręgierz pnący się na kilka metrów w górę. Wielu z nas przechadza się tamtędy, nawet nie wiedząc, po czym właściwie stawiamy kroki. O Placu Solnym krąży wiele legend. O nazwie, kształcie, mieszkańcach. Dziś jednak skupimy się na nieco innej historii. Takiej, która według gościa, z którym dziś się spotkam, wydarzyła się naprawdę. Zastanawiają się Państwo pewnie, czemu wspomniałem o małej iglicy, pomniku z Placu Solnego. We Wrocławiu zabytków i rzeźb naprawdę nie brakuje. Mnóstwo tu muzeów czy wolnostojących posągów. Ten monument ma jednak znaczenie, gdyż, i proszę uważać, albowiem mnie kompletnie zbiło to z tropu, mała iglica według niektórych nie jest wcale pomnikiem. Szanowni Państwo, według historii, którą będziemy zgłębiać w naszej audycji, mała iglica nie ma upamiętniać oskarżenia Żydów i spalenia ich na stosie w czasach średniowiecznych. Kształt rzeźby wcale nie ma przypominać płomienia. Nie, drodzy słuchacze, według naszego gościa mała iglica nie upamiętnia. Ona przykrywa. Przykrywa albowiem miejsce lub drzwi do miejsca, do którego planuje się dostać. Miejsca, które zostało schowane, ukryte, zapomniane. Tak jak paryskie katakumby, Wrocław również posiada swoją dozę tajemnic. Zostańcie z nami, aby poznać je wszystkie. W zeszły piątek spotkałem się z gościem dzisiejszej audycji w kawiarni Literatka. Popijałem pyszną herbatę z hibiskusem, a naprzeciwko mnie siedział mężczyzna w średnim wieku. Czarne, choć przeczesane siwizną włosy, porwana kurtka moro, wysokie buty. Szanowni Państwo, poprosił mnie on, abym nie używał jego imienia i nazwiska w programie, co też oczywiście uczynię. Zamiast tego zaoferował nam pseudonim, którym mam się do niego zwracać. Tym pseudonimem jest Fugger. Oto nagranie z naszego spotkania. Witam, Fugger. Z miejsca może zapytam, skąd taki pseudonim?
Fugger to imię jednego z wrocławskich krasnali. Tego, co siedzi przed szkołą bankową, tam, na Fabrycznej. Wie pan, gdzie to?
Chyba tak. To ten, co trzyma worek z pieniędzmi, siedzi na kamieniu, tak?
Dokładnie. Uprzedzając pytanie, wybrałem Fuggera, bo akurat przechodziłem obok niego, gdy po raz pierwszy pan do mnie zadzwonił. Nie ma tu ukrytych znaczeń.
Rozumiem. Czy napije się pan czegoś? Kawy, herbaty, podobno mają tu niesamowite koktajle. Fugger zamówił coś, co kelnerka nazwała złotym popołudniem. Gdy upił pierwszy łyk, jego spojrzenie wyraźnie się rozluźniło.
Wie pan, panie Marku, nie spodziewałem się wiadomości od pana. A szczególnie nie w tej sprawie.
Tak też myślałem. Z początku nie był pan zbyt chętny do rozmowy.
Pan też nie był. Ale cóż, po kilkunastu telefonach w przeciągu dwóch dni w końcu się zgodziłem. Wiem, że dzwoniłby pan dalej, a mi kończyły się numery, których pan nie znał.
Proszę wybaczyć moje zachowanie. Był pan jedynym aktywnym w internecie człowiekiem, który wciąż ma jakieś połączenie z tą sprawą.
Dobrze, już dobrze. Przejdźmy do rzeczy. Czy zna pan legendę o kamiennej głowie?
Fugger przybliżył mi nieco tą opowieść. Ot, prosta historyjka. Chłopak zakochał się w dziewczynie, której ojciec nie zaakceptował ich miłości. Chłopiec został więc rozbójnikiem, kradł pieniądze, aż w końcu wrócił do Wrocławia i zaoferował ojcu dziewczyny majątek w zamian za rękę jego córki. Ta jednak nie kochała go już, więc chłopak podłożył ogień pod warsztat ojca, gdzie żył on razem z wybranką młodzieńca. Budynek stanął w płomieniach, lecz bohater historii ugrzązł w jednym z okien. Jego głowa zaklinowała się, on sam nie był w stanie uciec przed pożarem. Tak więc została z niego jedynie głowa właśnie, zastygnięta w przerażeniu. I rzeczywiście, wizerunek krzyczącej twarzy znajduje się w murach katedry.
No, to zapomnij o tym, gówno prawda. Głowa jest, ale to nie żaden rozbójnik. To ktoś zupełnie inny.
No ale przecież to legenda, Fugger, no. Nie sądziłem, żeby była w niej jakaś prawda. Zresztą głowa jest kamienna. Nie sugerujesz chyba, że...
Owszem, sugeruję. Głowa należy do pewnego człowieka, który został ukarany za wpychanie nosa tam, gdzie nie powinien. I uwierz mi, nie jest jedyną kamienną głową we Wrocławiu. Reszta jest po prostu lepiej ukryta.
Muszę przyznać, że rozmowa z Fuggerem zbaczała na niebezpieczne tematy. Potrzebowałem od niego jedynie informacji, nie chciałem go irytować ani nastawiać przeciwko sobie. Przepraszam, masz rację. Nie powinienem był niczego zakładać. A teraz proszę, jeśli nie masz nic przeciwko, czy mógłbyś opowiedzieć mi o królu Rdzy? Fugger zmarszczył wtedy czoło. Widać było, że się waha. Przez dłuższą chwilę siedzieliśmy w milczeniu. Spotkałem wtedy wzrok kelnerki i szepnąłem, że potrzebujemy więcej alkoholu. Minutę później pojawiła się przy naszym stoliku z dwoma szklankami z Baliato. To wystarczyło. Fugger poprosił, żebym tę część audycji przedstawił własnymi słowami. Wydawało mi się, że na jego twarzy gościł strach, gdy wysunął to żądanie. Tak czy inaczej, nie miałem prawa odmówić. Historia króla Rdzy wygląda więc następująco. W latach 30. ubiegłego wieku, gdy Wrocław wciąż znany był jako Breslau, na jego ziemiach Niemcy postawili jeden z pierwszych obozów koncentracyjnych. KZ Dürgoj. Był to jeden z dzikich obozów, które wkrótce po otwarciu zostały zamknięte, a więźniów z nich przetransportowano do innych, większych obozów. Trzymano tam głównie komunistów, socjaldemokratów oraz Żydów. Pracowali przy produkcji chemikaliów w zakładach Silesia, dziś już nieistniejących. Bito ich i torturowano, a ogólna ilość więźniów sięgała nawet 1000 osób. Gdy w sierpniu roku 1933 obóz został zamknięty, w wagonach, które kierowały się do obozu Esterwegen, zostało już tylko 343 osoby. To była prawdziwa tragedia. Jedna z tych cichych, zapomnianych, gdy mówi się o okropieństwach nazistów. No ale właśnie. W wagonach były 343 osoby. Lecz zapiski oficerów sugerowały, jakoby w ostatni dzień funkcjonowania obozu ludność w nim wynosiła 350. Co więc stało się z siódemką zaginionych? Oczywiście sugerować można, że zostali zabici przed dotarciem do wagonów, lecz według zeznań oficerów siódemka ta była obecna przy wieczornym liczeniu, a rano nie było po nich żadnego śladu. Według legendy, grupce tej udało się uciec przed wywiezieniem. Kazet Dürgoy znajdował się na Tarnogaju, dzielnicy oddalonej od centrum o kilka kilometrów. Wśród uciekinierów było żydowskie małżeństwo, komunista, socjaldemokrata, dwóch rabinów oraz nastoletnia dziewczyna, córka niemieckiego oficera, która zakochała się w żydowskim chłopcu. Własny ojciec zesłał ją na śmierć. Siódemka z Kazet Dürgoy przebiegała więc pod osłoną nocy ponad 5 kilometrów i dotarła na rynek, na którym aż roiło się od Niemców. Przerażeni na ulicy Kiełbaśniczej, wtedy znanej jako Herrenstrasse, inaczej ulica Pańska, schowali się pod studzienką kanalizacyjną. Wszyscy po kolei zeszli w dół, w ciemność, bez żadnego źródła światła. Przez długie godziny czekali, aż ktoś otworzy wieko, znajdzie ich i wyśle z powrotem do obozu. Tak się jednak nie stało. Jeden z rabinów wtedy, wykazując się niesamowitą odwagą, wyczołgał się na ulicę i podbiegł do najbliższego sklepu, skąd ukradł pęto kiełbasy i nieco chleba. Przy okazji zabrał też benzynową zapalniczkę leżącą na ladzie. Udało mu się uciec niezauważonym. Uratował tym samym życie całej siódemce uciekinierów. Pożywili się i za płomieniem zapalniczki skierowali głębiej w kanalizacyjne tunele. Koczowali w nich tygodniami, podkradając jedzenie i wodę, poruszając się dniem, szabrując nocą, aż w końcu, po obejściu większości tunelu w okolicach rynku, postanowili zatrzymać się na dłużej w konkretnym miejscu. Pod Placem Solnym. Tam znajdowało się wówczas, według historii, wielkie, puste pomieszczenie. Według większości wersji miał być to bunkier, według innych rozlewnia. Nieistotnym było jego przeznaczenie. Posłużył jako schronienie dla uciekinierów. Ich życie od tego momentu nie było wcale łatwiejsze. Jedzenie kończyło się szybciej, woda była ciężej dostępna, a paliwo w zapalniczce kompletnie się wypaliło. I choć los uśmiechnął się do nich, gdy udało im się znaleźć obecne schronienie, morale grupy znajdowały się w najniższym możliwym punkcie. I wtedy jeden z rabinów, ten, który pierwszej nocy ukradł jedzenie i zapalniczkę, zrobił coś niemożliwego. W ciemności, brudzie i cierpieniu narodził się na nowo. Nawrócił się, choć nie, to złe słowo. Rabin wcale nie obrał drogi innej, znanej religii, nie, on stworzył nowy kult. Religię odpowiadającą położeniu uciekinierów Kazet Dürgoy. Religię króla Rdzy. Według legendy, wiara ta była bardzo podobna do chrześcijaństwa w kwestii istnienia Boga. Jednak nie był nim Jahwe, Ojciec ani Jezus. Nie, Bogiem w Skabralutum, gdyż taką nazwę przyjął ten obrząd, był właśnie król Rdzy. Uciekinierzy mieszkali w pomieszczeniu pod Placem Solnym przez lata. Zbudowali tam sobie nowe życie. Przemierzali tunele, kradli, schowani, brudni, lecz żywi. Ostatecznie wszyscy zostali wyznawcami. Ich kult skupiał się wokół mistycznego bóstwa, o którym do dziś nie wiadomo właściwie nic. W końcu, gdy wojna zakończyła się, a Breslau na powrót stał się Wrocławiem, uciekinierzy wyszli ze swego domu. Chodzili po ulicach, rozpierzchnięci po całym mieście, podziwiając na nowo świat, którego od lat nie zaznali. Skąpani w świetle słońca, ich skóra mieniła się. Była nienaturalnie blada. Mieszkańcy miasta szybko zorientowali się, z kim mają do czynienia. Chcieli pomóc ofiarom, ci jednak nie pozwalali im na zbliżenie. Powstało kilka zdjęć, które nieznani autorzy wykonali z daleka. Siódemka z gazet Dürgöy skurczyła się. Pozostało 6 osób. Żydowskie małżeństwo Ofir i Lea przemierzali na Dodrze. Niegdyś socjaldemokrata i komunista, przeciwnicy władzy, teraz towarzysze niedoli Joachim i Jakob szli ze sobą pod ramię. Widziano ich na Sempolnie i Zaciszu. Itamar, jeden z rabinów, kąpał się w Odrze, śmiejąc się przy tym i tańcząc wśród fal. Doris, córka niemieckiego oficera, wyszła z podziemi ze śpiewem na ustach. Jej głos roztaczał się po starym mieście, gdzie kobieta szła i snuła niezwykłe, niesłyszane wcześniej pieśni. Świadkowie twierdzą, że nie rozpoznali języka. Z pewnością nie był to polski, niemieckiego też szukać tam ze świecą. Ktoś twierdził, że mógł być to hebrajski, lecz Żydzi, którzy słyszeli Doris, nie byli zgodni w odpowiedzi. Jedynym, którego brakowało, był Hiob. Rabin, który zapoczątkował Scabra Lutum, zginął przed wyzwoleniem. Prawdopodobnie utonął lub zmarł ze starości. W czasie opuszczenia przez uciekinierów pomieszczenia Hiob musiałby mieć już około 70 lat. Jako jedyny nie zobaczył już nigdy światła słonecznego. Choć mieszkańcy Wrocławia wiedzieli, że nowi goście miasta byli uciekinierami z obozu, nikt nie znał ich imion i nazwisk. Gazet Dürgöy był co prawda obozem koncentracyjnym, lecz po jego zamknięciu o uciekinierach zniknęły jakiekolwiek wzmianki. Nic dziwnego. Niemcy z całą pewnością nie chcieli, aby w świecie znalazły się informacje na temat ich niekompetencji. Nic więc z rzeczy, które opisuję wyżej, nie znalazłoby się dziś w waszych uszach, gdyby nie wywiad. Wielkie wydarzenie, patrząc z perspektywy, wtedy jednak wydawało się czymś malutkim. Ot, Doris, spacerująca wówczas robotniczą, zaczepiła młodego mężczyznę, który sprzedawał na rogu gazety. Powiedziała, że chciałaby o czymś opowiedzieć i byłaby niezmiernie wdzięczna, gdyby mógł to spisać. Na całe szczęście mężczyźnie sprzedawanie nie szło zbyt dobrze. Miał jeszcze cały stos gazet, które szybko zapełniły się wywodem kobiety. Opowiedziała mu o wszystkim. O obozie, o ucieczce, o towarzyszach i w końcu o Scabra Lutum, choć ominęła informacje o głównym miejscu przebywania grupy. Gdy skończyła swą historię, uśmiechnęła się, wręczyła mężczyźnie starą monetę i ruszyła w stronę rynku. Kilka dni później wywiad ukazał się w naszym Wrocławiu. Okazało się jednak, że kilka dni potrafi zrobić różnicę, gdyż w momencie ukazania się odpowiedniego numeru gazety o uciekinierach słuch zdążył już zaginąć. Wyglądało to tak, jakby rozpłynęli się w powietrzu jeszcze w dniu wywiadu. Szukano ich po całym Wrocławiu, nawet, jak się okazało, w tunelach i w kanalizacji. Dopiero lata później okazało się, dokąd wrócili. Jama pod Placem Solnym, nieduża, lecz wystarczająca, przez lata kryła siódemkę zbiegów oraz tajemnicę nowego kultu. Jak się okazało, pomieszczenie to stało się ich domem. A do domu zawsze się wraca. Historia zamknięcia pomieszczenia i zaplombowania go pomnikiem jest bardzo niejasna. Władze, policja, nawet twórca posągu, wszyscy odmawiają komentarzy co do okoliczności postawienia małej iglicy. Wiadomym jest jedynie to, że stawiana była w pośpiechu. Od 1996 roku stoi tam, dla niewtajemniczonych skromne i nieco chaotyczne dzieło sztuki, bezcelowe, nieco brzydkie, lecz czarujące. Ja jednak dowiem się, dlaczego Plac Solny zaplombowano. Czym jest mała iglica? Co stało się z religią Scabra Lutum? Czy wyznaje ją ktoś żyjący? I odpowiem tu, jak Bóg da, na najważniejsze pytanie. gdzie podziała się siódemka z Kazet Dürgoy. Po udzieleniu mi wywiadu Fugger szybko wyszedł z literatki. Nie dopił nawet drinka, choć widać było, że mu smakowało. Udał się, jeśli dobrze zapamiętałem, w prawo od wyjścia. W tamtą stronę znajduje się Wrocławska Katedra, przystanki tramwajowe i Plac Solny. To było w piątek. Dziś mamy czwartek następnego tygodnia. Wszystkie konta internetowe Fuggera od tego czasu są nieaktywne. Żadnej wiadomości, komentarza, odpowiedzi, nic. Bardzo możliwe, że zdecydował się odciąć od mojej historii. Nie winię go, szczególnie, że potwierdził mi, iż nie potrzebuje autoryzacji wywiadu. Tak czy inaczej, drodzy słuchacze, dziękuję za poświęcony mi czas. Nie mogę obiecać, że następna audycja pojawi się niedługo. Wszystko zależy od tempa mojego śledztwa i współpracy odpowiednich osób. Jestem w kontakcie z kimś, kto może zdecydowanie pomóc nam w dalszych poszukiwaniach. Nie podam wam imienia, bo Bóg wie, jak to wyjdzie, ale mogę dać inicjał. D. Póki co żegnam się z wami. Z tej strony Marek Adamski, a państwo słuchali Scabra Lutum, Głębia Wiary. Szanowni Państwo, w odcinku udział brali Mateusz Łapot jako prezenter radiowy, Maciej Cymbrykiewicz jako Marek Adamski, Piotr Zaczytany Czaplicki jako Fugger. Do usłyszenia w następnych odcinkach Scabra Lutum. Thank you.